Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił na górze: szczęśliwi jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Jezus kontynuuje swoją mowę na górze jako drugi Mojżesz. Od 5 rozdziału w Ewangelii według świętego Mateusza przez rozdział 6 aż do rozdziału 7 zanotowana jest ta mowa, konstytucja uczniów Jezusa, podobnie jak kiedyś na Synaju Mojżesz przemawiał w imieniu Boga, a potem w pożegnalnej mowie, co zapisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa, przed tym, zanim Izraelici przekroczyli Jordan i weszli do ziemi obiecanej, w mowie testamencie Mojżesz przypomniał im wszystkie słowa Boga z Synaju. A początkiem był dekalog. Tutaj początkiem jest mowa Jezusa o szczęściu, co słyszeliśmy poprzedniej niedzieli, a dzisiaj Jezus kontynuuje mówienie do nas. W jego mowie o szczęściu zmienia się adresat. Jezus mówił w trzeciej osobie liczby pojedynczej: szczęśliwi, którzy, a pod koniec zmienia się adresat gramatycznie. Szczęśliwi jesteście. W drugiej osobie liczby mnogiej Jezus zwraca się bezpośrednio do swoich uczniów. Szczęśliwi, gdy wam urągają, prześladują was. Cieszcie się i radujcie. I nagle słyszą uczniowie: wy jesteście solą ziemi. Aby zrozumieć to zdanie Jezusa, należy zbadać dokładne znaczenie tej metafory soli dla uczniów i zrozumieć to ostrzeżenie, że jest to ostrzeżenie, gdy chodzi o sól w mowie Jezusa, żeby nie zwietrzać, ostrzeżenie przed głupotą. Ewangelista z naciskiem zwraca się do szczęśliwych swoich uczniów, aby byli solą ziemi. Ci właśnie znieważani, prześladowani i o których fałszywie mówi się wszelkie zło ze względu na Jezusa, a którzy dlatego są wezwani do radości i wesela, ponieważ nagroda ich wielka jest w niebie, ci uczniowie mają być solą ziemi. Sól jako metafora daru Królestwa Boga, to znaczy Boga, który jest królem w sercach ludzi. I właśnie taka sól stanowi o byciu uczniem Jezusa. kiedy Bóg jest królem w sercach Jego uczniów, kiedy Ewangelia jest programem na życie, wtedy uczniowie Jezusa, czyli mesjańscy, chrystianoi, chrześcijanie, są wybranymi ludźmi, aby działać jak sól wśród ludzi. Ich świadectwo powinno mieć tak trwały wpływ na bliźnich, na ludzi, których spotykają i którzy ich spotykają, jak sól na jedzenie. Zakłada to, że sól się rozpuszcza. Podobnie jak sam Jezus, Jego uczniowie powinni oddać się całkowicie tak, aby Bóg mógł ustanowić swoje królowanie w sercach ludzi za ich pośrednictwem. Nie tylko ci, którym powierzono to zadanie, ale cała też wspólnota uczniów, czyli Kościół, ma podjąć się tego zadania bycia w świecie, wśród ludzi, dla dobra ludzi. Misja ta nie ogranicza się tylko do dobrych czynów, do etycznego działania, ale ma stanowić sposób bycia samych uczniów. Oni mają być solą. Tylko przez głoszenie dobrej wiadomości Ewangelii Jezusa, słowem i czynem, narody mogą uczestniczyć w Królestwie Bożym, a tym samym w zbawieniu swojego życia. Mogą znaleźć swoje życie na zawsze. Sól to trafna metafora, przenośnia, charakteryzująca to centralne zadanie wszystkich chrystusowych ludzi. W Starym Testamencie i w starożytności sól, podobnie jak dzisiaj, była ważna do przyprawiania, konserwowania żywności. Uważano ją również za substancję oczyszczającą, jak możemy o tym przeczytać w Starym Przymierzu, w Księdze Wyjścia, w II Księdze Królewskiej, u proroka Ezechiela. Dodawano ją też do ofiar, jak mówi o tym Księga Kapłańska Story Mojżesza, jak o tym mówi tekst u proroka Ezechiela i w innych miejscach. Sól nie ma znaczenia sama w sobie, ale jest istotna ze względu na swoje działanie. I takie znaczenie w mowie Jezusa do uczniów na tej górze trzeba zrozumieć. Tylko wtedy, gdy uczniowie stosują się do swojej słoności, czyli więzi z Bogiem, w wierze, będą mieli zbawienny wpływ na ludzi. Jako sól ziemi są świadkami Jezusa. Zakłada to braterską i siostrzaną wspólnotę między nimi, która uczestniczy w tym misyjnym posłannictwie. Posłannictwie, które zmartwychwstały Chrystus dał apostołom na końcu Ewangelii. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Mają być solą. Sól kojarzona jest z ziemią. W języku greckim Ewangelii hege, ziemia. Nie odnosi się to do ziemi Izraela tylko, ale do całej ziemi, do całego świata. Ostrzeżenie przed głupotą soli rozlega się w następnym zdaniu, które wypowiada Jezus na temat soli. Jeśli sól stanie się głupia, co się z nią stanie? Czym ma być posolona? Takie tłumaczenie odpowiada dosłownie oryginałowi greckiemu. Eande to halas moranthe. Ten, kto działa i naucza z wykorzystaniem zdolności, które otrzymał od Boga,
zdolności, które dają mu słoność, czyli więź z Bogiem, nie jest głupi, lecz mądry. Niezwykłe wyrażenie odnośnie soli, które się tutaj pojawia. Sól staje się mdła i zwietrzała, jak często się tłumaczy to miejsce, ale dosłowniej użyty jest tutaj czasownik moraino, który oznacza nie w pierwszym wyrazie być mdłem zwietrzałym, ale głupim, ponieważ sól nie może stać się mdła przez głupotę. Świadczy to o tym, że mamy tutaj do czynienia z alegorią, z odniesieniem się do ludzi. Ludzie jako sól nie powinni stawać się głupi, czyli tracić smak soli. Takie jest znaczenie tego kolejnego zdania Jezusa. Jeśli sól staje się głupia, to czym ma się ją posolić? Nic nie będzie mogła, z wyjątkiem wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Tak mówi Jezus, wskazując na swoich uczniów jako sól świata. Sól, którą są uczniowie, może stać się głupia. Jezus wyraźnie podkreśla odpowiedzialność za dar soli. Obraz ten dobitnie podkreśla, że to, co pozornie niemożliwe, bo sól nie może sama w sobie z powszechnego doświadczenia tracić mocy, może jednak się to wydarzyć, jeśli solą są ludzie i ich wiara. Mianowicie to, że dar wiary może zostać ponownie utracony, jest w tym obrazie soli, która staje się głupia, to znaczy traci swój smak mądrości, stać się może bezużyteczna i niepotrzebna ludziom na świecie. To oznacza, że chrześcijanie Chrystusowi, jeśli staną się głupi, czyli jeśli stracą wiarę, jeśli nie będą żyć według nauczania Jezusa, to staną się niepotrzebni, stracą swoją moc zbawienną soli dla ludzi ich życia. Jak straszne jest być głupcem, widać w innych miejscach Ewangelii. Kiedy ktoś staje się głupcem, wtedy przestaje być prawdziwie żywotnym. Traci własne życie. A co to znaczy być głupim? Już w całej tradycji wiary biblijnego Izraela, Starego Przymierza, w księgach mądrościowych, głupota polega na tym, że czyni się zło, że szkodzi się życiu. To życie jest kryterium oceny głupoty czy mądrości. A gdy żyje się według nauczania Boga, jest się mądrym. Kiedy się żyje bez więzi z Bogiem, wbrew temu, czego Bóg naucza jako instrukcji na życie, tak jak to było na Synaju, począwszy od dekalogu, tak jak jest to w mowie Jezusa, począwszy o mowie o szczęściu na początku wielkiej mowy na górze, wówczas zaczyna się tragedia życia. Głupota w tradycji wiary biblijnego Izraela, Starego i Nowego Przymierza, to niesprawność intelektualna, tylko być albo nie być. A być albo nie być zależy od tego, czy żyje się nauczaniem Boga, Torą Boga, Ewangelią Jezusa, czy też nie. I czy wtedy jest się ludziom przydatnym, potrzebnym, pożytecznym, czy też nie. Ludzie, którzy porzucają nauczanie Boga, Torę Boga i Torę Jezusa, nauczanie Boga, biblijnego Izraela, Starego Przymierza i nauczanie Boga, wspólnoty biblijnego Izraela, ludu Boga Nowego Przymierza są mądre, są solą, gdy więzi wiary żyją tym, czego są nauczeni, a głupi i zwietrzali, niepotrzebni są wówczas, kiedy porzucają w swoim stylu życia wśród ludzi takie nauczanie. Sól, która stała się głupia, nie nadaje się już do niczego. Jest wyrzucana, deptana przez ludzi. Deptanie soli symbolizuje sąd Boga. Każdy odpowie za swoje życie i za to, jak jego życie oddziaływało na życie innych. To jest w tej obietnicy i ostrzeżeniu jednocześnie. Jesteście solą ziemi i ostrzeżenie, żeby nie stać się głupim i nie być bezużytecznym wśród ludzi. I kolejna obietnica, która rozlega się w mowie Jezusa. Jesteście światłością świata. Kolejna metafora, tym razem światła świata, potwierdza rozumienie poprzedniej metafory soli ziemi. Uczniowie Jezusa, ci, którzy w Niego uwierzyli, uwierzyli w Jego Ewangelię, mają być światłem świata. I wciąż mówi się tak tutaj o uciskanych i prześladowanych uczniach. Świat, kosmos, to zamieszkany przez ludzi świat. To paralelny świat do poprzedniej metafory ziemi. Sól ziemi, światło świata. Podczas gdy metafora soli ziemi mówi o aktywnej misji uczniów Jezusa wśród ludzi, oddziaływaniu podobnemu do tego, co widać przy soli. Metafora światła świata podkreśla tutaj atrakcyjność w głębokim znaczeniu tego słowa wierzących dla ludzi, dla świata. Wyjaśnia się to najpierw za pomocą obrazu miasta na górze, które nie może się ukryć. Miasto położone na górze nie może się ukryć, mówi Jezus, a wy jesteście światłością świata. Nie zapala się lampy, nie stawia się pod korcem, lecz na świeczniku, aby oświecała wszystkich. Co to znaczy? Tylko wtedy, kiedy uczniowie Jezusa, świecący światłem Boga, nie własnym, nie ukrywają się przed ludźmi, tylko wtedy mogą być dla nich błogosławieństwem i tackimi mają być, nie ukrywać się. Nie chodzi o to, aby świecili ludziom w oczy, aby oświecali ich życie, wszystkich tych, którzy są pogrążeni w ciemnościach swojej egzystencji, swojego bytu, w ciemnościach zła, które niszczy im życie. Zła, które sami popełniają, albo gdy są ofiarami zła. Ewangelia podkreśla uniwersalność bycia uczniów Jezusa na świecie. Jesteście światłością świata. Mają uczniowie Jezusa wszędzie tam, gdzie na tej ziemi są, gdzie się pojawią, gdzie żyją, mają oświecać w ciemnościach, ale nie świecą swoim światłem. Jest to światło Boga, światło nieziemskie, bo ono jedynie może wprowadzić harmonię Bożego świata jako przestrzeni życia, tak jak to było w opowiadaniu o stworzeniu. Usuwając chaos, przygotowując przestrzeń życia dla człowieka, którego Bóg stwarza w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. Najpierw Bóg stworzył światło, oświecił chaos. I takie jest zadanie uczniów Jezusa. Mają sobą oświecać chaos w życiu ludzi, aby znowu ich życie stało się przestrzenią harmonii, a nie chaosu. I kolejne zdanie, które wypowiada Jezus. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To, co sugerowały już metafory soli ziemi, światła świata, i to, jak to należy rozumieć, jest potwierdzane tym kolejnym końcowym zdaniu tego fragmentu w ustach Jezusa. Dobre czyny. Dobre w odniesieniu do dobra życia ludzi. Tak mierzy się jakiś czyn. Czy daje w owocu, daje w rezultacie wzmocnienie życia ludzi, czy osłabienie? Dobre czyny zgadzają się ze wcześniej omówionymi obrazami w mowie Jezusa. To misja uczniów. Dobre czyny chrystusowych ludzi nie powinny być demonstrowane same w sobie, ale świetliści ludzie, prześwieceni, prześwietleni, promieniujący światłem Boga, będą aktywni w dobrem, wszędzie i zawsze. Pobożni, czyli działający jak Bóg, nie postępują jak ci, którzy pragną oklasku, żeby było widać ich czyny dla nich samych, ale te oklaski, potwierdzenia, które ludzie będą odczuwać i którymi będą reagować na dobre czyny uczniów Jezusa, mają ich kierować ku Bogu. Chrześcijanie powinni się różnić pod tym względem od wszelkich celebrytów i prominentów tego typu, którzy udają dobre czyny często i skupiają uwagi na sobie i wygrzewają się w chwale własnej wielkości, pozornej wielkości. Uczniowie Jezusa mają czynić to, co dobre dla ludzi, ale ich czyny mają wskazywać na Boga, bo właśnie ku Niemu mają prowadzić ludzi i wtedy oni będą zbawieni. Kiedy dojdą sami też do tego, aby mieć więź wiary z Bogiem, wtedy i oni zaczną się stawać chrystusowymi, czyli solą ziemi, światłem świata. I tak rozszerzać się będzie królowanie Boga ku chwale Boga i ku dobru ludzi. Ci uciskani zatem w mowie Jezusa na górze, uciskani przez świat, jako sól ziemi i światło świata, są koniecznie potrzebni światu, ale tylko tak, jako sól Boga i jako światło Boga. Ludzkość niechrześcijańska, niechrystusowa, a tak często antychrystusowa, oczekuje i potrzebuje mimo wszystko autentycznego i skutecznego świadectwa chrześcijan. Świadectwa soli i światła Boga, mądrości Boga i światła Boga na życie. Jezus wie, że może się zdarzyć to, co w naturze niemożliwe, że sól straci swą moc, że stanie się głupia. Nie ostrzega jednak, że sól stanie się bezsolna, lecz stanie się głupia, aby ten obraz odnieść alegorycznie do ludzi, do chrześcijan. I Jezus też wie, że Jego uczniowie, będąc światłem Boga w świecie, mogą się schować z różnych powodów i wtedy nie spełnią się w swoim życiu, nie będą sobą. Mają zawierzyć Bogu i nie bać się być solą ziemi, czyli kontrastem boskim w nieboskim świecie i być kontrastem światła Bożego w ciemnościach zła tego świata, jeśli się nie cofną, ale będą sobą, będą kontrastować zbawczo wśród ludzi, ale jako sól, jako światło, a nie wyzywając na pojedynek, wtedy przez te dobre czyny, dobrą aktywność dla życia ludzi, będą wskazywać na Boga, który będzie jedynym zbawieniem dla tych, którzy doświadczają wyciekania z nich życia, którzy tracą życie. To obietnica i zadanie i jedyna droga do własnego zbawienia. To misja. Właśnie w misji spełniają się uczniowie Jezusa, ale w misji, która nikogo do niczego nie zmusza gwałtem, bo to nie oni nawracają przez to, ale wzywają całymi sobą do nawrócenia od drogi ku zagładzie w życiu ludzi, do drogi ku życiu. I należy się wystrzegać tego, co się słyszy nierzadko. Nie wolno nikogo nawracać. Jezus nikogo nie nawracał, wzywał do nawrócenia. Nawracajcie się. I to samo jest z uczniami Jezusa. Jako sól i światło nikogo nie nawracają, ale zachęcają do nawrócenia. To nie historia gwałtu i przemocy, jak w historiach innych religii często jest, ale historia obietnicy, na którą w sposób wolny ludzie mają zareagować. Bo nie można wymusić prawdziwej miłości, a tylko takiej więzi życzy sobie Bóg z ludźmi. I tylko taka więź zbawcza będzie dla ludzi ich życia.